Witam Cię, Wojtku, w 28 odcinku Jezus podcastu.
28 wyjątkowym odcinku, bo nagrywamy
w sobotę odcinek rano.
W sobotę rano, tak, to się jeszcze nie wydarzyło. Wyjątkowo ze względu na to, że mieliśmy wieczorów zajętych.
Tak,
a co
tak.
Chciałeś powiedzieć?
No bo ja sobie wysłałem Ci przecież notatkę.
No dobrze, no.
No to pierwsza rzecz ważna, bo najpierw będzie krótko na temat tego, co się wydarzyło. Pierwsza tak. rzecz ważna. W zeszłym tygodniu, pod koniec zeszłego tygodnia, wybiliśmy 200 tysięcy pobrań i z tego miejsca chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy nas słuchają, bo to jest no, 200 tysięcy pobrań razy 60 megabajtów na plik, to jest bardzo dużo gigabajtów.
I tu też chcieliśmy przy okazji
podziękować ZenBoxowi.
Tak.
ZenBox najlepsi.
Jeżeli chodzi o hostowanie podcastów, to ZenBox najlepszy, bo po prostu nie ściąga nam kasy za to, ile danych przyślemy, tylko za użytkowników, a tych na szczęście nie ma jeszcze aż tak dużo, tylko ściągają po prostu w cholerę danych.
No, tak, 200 tysięcy pobrań, 7,5 tysiąca słuchaczy, chociaż pewno się przedawniło i pewno jest już więcej, ale no 7,5 tysiąca było jeszcze jakiś czas temu. Tak. Więc super,
bardzo
fajnie.
Super. Ja się jaram, ty po prostu niesamowicie.
Najpopularniejszy odcinek ma już, z tego co pamiętam, ponad 13 tysięcy pobrań, więc to jest super. Więc to jest pierwsza informacja taką, którą chcielibyśmy się pochwalić.
Tak.
A druga to... wytłumaczymy się, dlaczego nie nagraliśmy normalnie, czyli w środę, albo w miarę normalnie, czyli w czwartek.
Tak.
W środę nie nagraliśmy dlatego, że mieliśmy imprezę jeszcze w czwartek, więc chcieliśmy jakby nagrać odcinek po wszystkich imprezach, po wszystkich prezentacjach.
Dokładnie.
W środę byliśmy na prezentacji Wiko.
Rano.
Wiko Mobile, o których będziemy opowiadać troszeczkę później, bo ja chciałbym o tym opowiedzieć.
Mhm.
I w czwartek wieczorem byliśmy na 25-leciu na urodzinach Asusa.
Tak jest.
I nie byliśmy w stanie nagrywać niczego potem.
Tak, to niestety byliśmy w takim...
Bardzo dobre urodziny zrobili, no nie da się ukryć, nie?
Najlepsze były te galaretki.
Właśnie, bo była kuchnia molekularna i były galaretki z wódki razem z bitą śmietaną, chyba też z wódki, nie wiem. Prawdopodobnie tak.
Tam chyba wszystko było z wódki. I witamina B5, to zapamiętałem.
Tak, żeby było fosforyzujące. Więc jakby
dokładnie.
Impreza w ogóle była przednia. Asus bardzo, bardzo fajnie i z fajnym rozmachem to zrobił. Filmy, które... może jakoś znajdziemy te filmy, to byśmy je wrzucili gdzieś do komentarzy czy coś, żeby ludzie mogli zobaczyć. Bo Asus w ogóle pokazał, skoro 25-lecie zrobili tak, że pokazali po prostu parę ważnych lat ze swojego jakby 25-letniego życia na rynku. Czyli od momentu, w którym jakby pokazali pierwszy produkt, pokazali jakieś pierwsze rzeczy w kategoriach, tak dalej, tak dalej. Mhm. Bardzo fajnie były te filmy zrobione i nawet miło się je oglądało potem z presspaka. Wiem, jestem pewno jedną z niewielu osób, które otworzyły presspaka, zrobiłem to, ale były naprawdę fajne te pliki i naprawdę fajne te filmy, więc sobie obejrzałem je wszystkie.
Bardzo fajnie. A oprócz tego jednocześnie razem z urodzinami Asus pokazał kilka produktów swoich, nowych, które wchodzą na rynek i no powiem szczerze, że bardzo zaciekawiły mnie przynajmniej dwa z nich.
Tak, no bo zacznijmy najpierw od tego, że na obu prezentacjach, na Wiko i na Asusie, jakby kluczowe było to, że pokazywali nowe produkty.
Mm-hmm.
Znaczy nie tyle może, Wiko nie tyle może nowe, co nowe na naszym rynku, a Asus nowe po prostu.
Tak jest.
Tych produktów od Asusa było parę, były na przykład świetne płyty główne, które wyglądały po prostu tak, że chciało się po prostu je założyć na klatę i chodzić z nimi jak koszulka.
Tak, to prawda.
Komputer gamingowy, który wyglądał tak doskonale. Po prostu... No tak.
Właśnie tak wyglądał.
Laptop na przykład jakiś z ekranem 4K na 15 calach, wiecie, no po prostu pokazali naprawdę fajne produkty, ale my się skupimy na tym, co pokazali na sam koniec, czyli pokazali Zenfony nowe, Zenfone 4, 5, 5 LTE i 6.
Tak.
I ja nawet mam ich ceny przy sobie.
Tak, bo to znaczy, wiecie, my mieliśmy taką przyjemność, jakby zanim zaczęła się cała prezentacja, że po prostu podeszliśmy do tego stoiska i zaczęliśmy dotykać tych telefonów i tak, to co to, jakieś nowe telefony, nie? I tak zaczęliśmy je dotykać, troszeczkę się pobawiliśmy.
Pojawił się tekst, że bardzo ładne kopie HTC One'a i ja to utrzymuję, bo one są naprawdę bardzo, bardzo podobne.
Tak.
Nie wiem, czy są wykonane z aluminium, ale są wykonane z czegoś naprawdę bardzo... dobrego jakościowo, powiedzmy, w ten sposób.
Tak, to chyba jest aluminium, ale co ciekawe, nie mają w ogóle tak tych wypełnień. Tak jak teraz największym zastrzeżeniem do iPhone'a 6 jest to, że ma pociętą trochę tą obudowę z tyłu. Oczywiście jest to zrobione po to, żeby anteny mogły mieć dostęp do świata zewnętrznego. Natomiast w tych Asusach, Zenfonach w ogóle tych przepierzeń nie ma i zastanawiam się, jak oni to rozwiązali. No trudno ocenić, czy zasięg trzymają tak samo, czy nie, czy jest trochę gorzej, ale na pierwszy rzut oka wyglądają niesamowicie, naprawdę.
Bo Wiko, który pokazał nowe jakby urządzenia na polskim rynku, pokazali bardzo dużo tabletów, smartfonów tak naprawdę budżetowych, tak? To są urządzenia, które flagowy model kosztuje 1300 zł. Bodajże w sprzedaży detalicznej, więc w sklepie będzie można za tyle prawdopodobnie kupić. Na Allegro prawdopodobnie będą jeszcze tańsze. 1300 zł za flagowy, ośmiordzeniowy, zacinający się niestety jako jeden z jedynych telefonów. Pokazali też dużo innych, na przykład ich bestseller, z tego co pamiętam, to jest 5-calowy z kolorowymi obudowami. On tam ma chyba dual core 1.4. Te procesory nie są najmocniejsze, wiadomo, to nie jest najmocniejszy hardware na rynku, ale zdecydowanie taki, którego nie jest źle używać, nie?
Znaczy, wiesz...
I on kosztuje ten telefon, ten właśnie, o którym mówiłem, no. 630 zł w sprzedaży detalicznej? To nie jest dużo. I to jest to jest taki spoko telefon, tak? Jakby dorzucali go do tych telefonów za złotówkę, znaczy do tej oferty telefonu za złotówkę, to myślę, że byłoby dobrze. Plus, co warto powiedzieć, one wszystkie działają na najnowszym Androidzie.
No i właśnie chyba to jest ich największa zaleta, że jakby od razu z pudełka wyciągamy. Co ty tam szurasz?
No właśnie przeszurałem sobie ulotką z Zenfonami, którą położyłem sobie na komputerze, żeby wiedzieć, jakie są ceny, bo to też jest ważne.
Dobrze, to powiem ci, znaczy właśnie chyba największą zaletą ich tych telefonów Wiko jest to, że działają na ostatnim Androidzie. Znaczy oni te, które widzieliśmy, miały 4.4.2, ale dostaliśmy info, że jak najbardziej mają update do 4.4.4. Ale nie wiemy jeszcze, czy dostaną update do Androida L, ale są takie pogłoski, że tak powiem. Nie dostaliśmy oficjalnej informacji, natomiast rzeczywiście wydaje się, że będą miały L-kę też. I znaczy najśmieszniejsze jest to właśnie, że ten flagowy telefon, mimo tego, że ma niby ośmiordzeniowy procesor, to najzwyczajniej zamulał i to było widoczne i działał po prostu gorzej niż telefony, które mają, wiesz, dwurdzeniowce i wiesz, no taki, nie wiem, powiedzmy w porównaniu z moim HTC One, który jest mocnym telefonem oczywiście, ale on ma tylko dwurdzeniowy procesor, no to widać, że jest gorzej, więc jeżeli jest gorzej, no to znaczy, że ten hardware niestety jest słabszy. Natomiast plusem jest to, że inne modele, znaczy po pierwsze, zastanawiam się, co będzie po update'cie do Androida L lub chociaż te 4.4.4, bo może się okaże, że to prawdopodobnie software.
Tak, software.
Właśnie, no. Mam nadzieję. Natomiast nawet te słabsze modele, na przykład 4,7 cala albo 4,5 cala, bo ich jest dużo, one są w sumie nawet fajnie wykonane, kolorowe i tamte nie przecinały. Więc jak się okazuje, to prawdopodobnie jest software'owy jakiś bug.
Możliwe, że to też jest wina tego, że nie pamiętam, ale prawdopodobnie nie było powiedziane, czy telefony, którymi się bawiliśmy w trakcie po prezentacji, nie wiemy, czy to były telefony produkcyjne, czy to były po prostu wersje demo, jakby takie, wiecie, do pokazania ludziom, ale nie te, które jakby ostatecznie trafią do konsumentów i być może wersja produkcyjna jest już pozbawiona jakby tego błędu, że coś tam laguje i istnieje szansa, że będziemy mogli się temu przyjrzeć bliżej.
Tak,
ale to
istnieje taka szansa i będziemy was informować na bieżąco.
Ale wróćmy do Zenfonów, bo to jest to, co pokazali, jest ceny, które się pokazały w ogóle przed prezentacją, jak jakiś taki malutki wyciek, powiedzmy. Wszystkimi chyba tak lekko wstrząsnęły, że brakuje chyba jedynki z przodu.
Tak, bo Kasia Pura z tabletowo.pl napisała takiego tweeta, bo my mieliśmy właśnie okazję obejrzeć te telefony zanim zaczęła się prezentacja i tak powiedzieliśmy, o fajne telefony, w ogóle super wykonane, ten właśnie wydaje się, że to aluminiowy cały unibody.
Nakładka bardzo ładna, bardzo
całkiem
płynna.
Całkiem sensowna nakładka, może nie są wszystkie full HD, ale mają przynajmniej HD
ekrany. Wszystkie mają HD, wszystkie mają HD.
Wszystkie mają HD, no
a
właśnie nie mają
full. Najmniejszy ma VGA, czyli 480x854.
Okej. No wiesz, i tak dotykających, kurczę, myśleliśmy, całkiem niezły telefon. Znaczy, w sensie, to taka seria trzech telefonów o różnych rozmiarach ekranu, bo nie wczytywaliśmy się już dalej, jakie mają specyfikacje. I tak mówimy, kurde, no niezły zestaw telefonów. A później Kasia Pura tweetnęła ceny tych telefonów i tak stwierdziliśmy, what? Czy to na pewno nikt się nie pomylił w ogóle?
No bo generalnie to jest tak, że najtańszy telefon, czyli ten Zenfone 4, kosztuje 550 zł, bez złotówki. Mm-hmm. 4,5 cala ekran, właśnie z tą rozdzielczością, o której przed chwilą mówiłem. Jest napisane na ulotce wielordzeniowy procesor Intel Atom 1,2 GHz z technologią Intel Hyper Threading. Tak jest napisane, więc nie wiadomo ile ma rdzeni, ale...
Wielordzeniowy,
prawdopodobnie 2 GB RAMu. No to jest taki... tak naprawdę mógłby stawać w szranki prawdopodobnie z Moto G.
Mhm.
5-calowy kosztuje 750 zł i to jest już taki dość porządny telefon. Ma 5-calowy wyświetlacz HD, nie Full HD, ale HD. 2 GB RAMu. Też wielordzeniowy procesor 1,6 GHz. I to był ten telefon, w którym my się głównie zainteresowaliśmy, z tego co pamiętam. Bo to był telefon, który po prostu był dla nas najbliżej, jak podeszliśmy do tego wszystkiego.
No bo wiesz, to 6-calowy to już przegięcie, tak? Co ja mówię, 6-calowy oczywiście.
Tak, 6-calowy to jest już duży telefon, ale on był i z tego się przyjemnie korzystało, nie? Znaczy wiesz, wiadomo, nie mieliśmy jakby możliwości przetestowania naszych aplikacji, czy tego jak działa jakby w otwartym środowisku. Mhm. Może będziemy mieli szansę.
Mam nadzieję, że Asus nas słucha.
I to był telefon, który naprawdę przyjemnie się z niego korzystało. I naprawdę jest taki... Czuć, że to nie jest bullshit, jak ten telefon bierze do ręki. Że to nie jest jakiś, wiesz... Taiwei, coś tam, made in Shanghai, coś tam. Tylko naprawdę dobry telefon, który dobrze się trzyma w ręku i dobrze działa. I ta nakładka, która naprawdę sprawia, że ten telefon wygląda bardziej jak Android L i to już i działa też tak dość płynnie. No i za niewielką cenę tak naprawdę, nie? Wiesz, cały czas oscylujemy w poniżej 1000 zł. I ten ich flagowy model, który kosztuje 900 zł. Też 5-calowy, ale z... Znaczy 6-calowy. O, to jest właśnie błąd z tego powodu. Bo widać, że jest 6-calowy ekran, jest napisane, że ma 6-calowy ekran, na ulotce jest, że 5-calowy ekran. Mm-hmm. Na prezentacji też była mowa, że jest 6-calowy. I wielordzeniowy procesor 2.0 GHz. Mm-hmm. I to są dobre telefony.
Tak uważam. Znaczy, one zrobiły na mnie naprawdę... Weź tam przestań, ty pukać, już, bo mnie szał dostanę.
Wyrzucam tą ulotkę, wyrzucam ją. Koniec.
No, wyrzuć, nie ma tego.
Ten to
no... I dla mnie te telefony naprawdę zrobiły na mnie ogromne wrażenie i no, mnie cieszy najbardziej to, że wiesz, że wreszcie telefony ze średniej półki jakoś sensownie wyglądają, znaczy nie trzeba się ich wstydzić i wreszcie osoby, których nie stać na flagowce, na szczęście mogą sobie kupić całkiem sensowny telefon, który wygląda naprawdę awesome, są kolorowe, wiesz, to ludzi jara, mnie też nawet jara, jak są kolorowe telefony i chociaż ja oczywiście, wiesz, czarny mat, ale cieszę się, że wiesz, na ulicy widzimy coraz więcej kolorów, bo dziewczyny sobie mogą dobrać kolor pod swoją sukienkę, buty, co tam chcą, wiesz, i ja uważam, że to jest bardzo fajne i natomiast wiesz, no nareszcie nie trzeba się tego wstydzić i to, że kupujesz telefon za 500, co nie jest mało, ale jeżeli pójdziesz do operatora i weźmiesz ten telefon, wiesz, z abonamentem za powiedzmy 100 czy 200 zł, czy nawet 40 zł, no to wiesz, nagle się okazuje, że za 4 dychy masz naprawdę niezły sprzęt, który chodzi całkiem spoko, w którym Android i jego nakładka nie razi w oczy, tak jak w przypadku, nie wiem, innych telefonów.
LG poprzedni.
No na
LG
przykład stare G2, LG,
po prostu, Boże święty.
Masakra. No w każdym razie, wiesz, jakby bardzo mnie to cieszy.
Ale to nawet, wiesz...
To bardzo dobry kierunek w ogóle, wiesz.
To nawet nie jest kwestia tego, że niektórych nie stać na te telefony, ale wiesz, no przychodzi ten moment, w którym jakby telefony zaczynają mieć absolutnie monstrualne rozmiary i iPhone 6 Plus jest tego jakby, wiesz, idealnym przykładem, nie? Mhm. To jest już na tyle duży telefon, że nie jestem przekonany, czy jest nadal taki wygodny. Wiadomo, nie testowałem, nie bawiłem się, tylko Note'em 3 i uważałem, że jest za duży. Mhm. Ale na przykład ja w sytuacji, w której jakby teraz stoję przed, powiedzmy, wyborem sobie nowego telefonu, albo stałbym przed wyborem nowego telefonu,
no.
I widzę Moto G, tą aktualną generację, która kosztuje 900 zł i jest naprawdę świetnym telefonem, albo widzę tego Huawei'a, tylko tego mniejszego, powiedzmy, 4,7 cala, mhm. To są telefony, które oprócz tego, że działają dobrze, mają naprawdę dobre podzespoły i naprawdę dobre, wiesz, są dobrze zbudowane, będą służyć mi dobrze przez prawdopodobnie najbliższy rok, dwa, no bo ja dłużej nie mam telefonu niż rok. Mhm. O, iPhone'a mam dłużej niż rok. I są tanie, po prostu są tanie, wiesz, to jest dużo przyjemniejsze, kiedy kupujesz urządzenie po prostu za jakieś niewielkie pieniądze i wiesz, że kupujesz coś dobrego, tak? Dlatego jak ktoś, w ogóle parę osób mnie, wiesz, pytało, jakie kupić teraz telefony, jeszcze przed prezentacją Wiko i Asusa, no to ja mam po prostu, zrobiłem sobie już taki kopiuj-wklejkę, mam w notatce po prostu zrobioną, którą wersję Moto G wybrać, wiesz, i wypisałem po prostu od najtańszej do najdroższej, czyli tam od wersji 8, 16, 8 z LTE i drugiej generacji, opisałem każdą, tak wiesz, briefly na zasadzie 140 znaków, dlaczego ta, a nie inna, i opisałem dlaczego warto wziąć tą, a nie tą poprzednią, i co się stanie, jak weźmiesz tą, a nie tą lepszą, nie?
Okay.
I mam po prostu już taką notatkę przygotowaną, jak ktoś mnie pyta, jaki kupić telefon z Androidem, który będzie, wiesz, dobry, coś tam, aparat i w ogóle tak dalej. I wiesz, ja tylko wysyłam po prostu to z Moto G. No to są tanie telefony i wiesz, na tyle tanie, że bardzo dużo osób, które po prostu jakby nie chcą też, powiedzmy, wydawać dużo pieniędzy na telefon, no bo to jest dla nich tylko narzędzie do komunikacji, to takie bardzo proste, nie jest to narzędzie do ich pracy, powiedzmy.
No.
No to jak mają wydać, no na przykład najtańsza Moto G, chyba ta 8 giga bez LTE, kosztuje chyba 650 zł, coś takiego. To nie jest dużo pieniędzy, aż tak, nie? Wiesz, to jest tyle, że poczujesz, że kupujesz coś drugiego, ale nie poczujesz tego, jakbyś miał kupić, wiesz, Moto X drugiej generacji za 2500, powiedzmy.
No jasne, jasne. Ale, znaczy wiesz, no fajne jest to, że jakby smartfony i tak wchodzą pod strzechy i tak. Więc jeżeli osoby, które przychodzą do operatora, mogą dostać lepszy sprzęt w tej samej cenie, co wiesz, dwa lata temu dostaliby naprawdę albo telefon jeszcze z klawiszami, których oczywiście niektórzy są fanami jeszcze.
Ja bym chciał kupić sobie telefon z klawiszami.
To dobrze, porozmawiamy o tym później. To nie wpuszczam cię do domu już. Więc ja się cieszę, że wreszcie jakby jakość też schodzi na te niższe półki i nie tylko kupienie flagowca zapewnia nam, wiesz, najwyższą możliwą jakość i chociażby to płynne działanie systemu. Już teraz nawet nie rozdzielam, wiesz, iPhone, Android, coś tam, ale po prostu Android 4.4 na dwurdzeniowym procesorze jest w stanie chodzić szybko i bardzo mnie to cieszy, że teraz coraz więcej ludzi może tego doświadczyć. To jest super.
Szczególnie, że tak jak mówisz, smartfony wchodzą pod strzechy, ale dla bardzo wielu osób okazuje się, że smartfony są jakby jedynym urządzeniem, wiesz, takim podłączonym do internetu, z którego korzystają, tak naprawdę.
Tak, to też jest.
Bardzo dużo osób, wiesz, dropuje, nie ma tabletów, no bo są im jakby niepotrzebne, uważają, że są niepotrzebne, i nie używa komputerów, bo nie chcą, nie stać ich, powodów jest dużo, tak? Jakby niechęć po prostu do komputera.
No, wiesz.
No właśnie, no to jest... Ja na przykład gdybym mógł, to wiesz, już napisałem o tym notkę i mówiłem chyba też o tym, że jakbym mógł, to bym nie miał komputera, tylko miałbym iPada. Mhm. Ale moja mama jest świetnym przykładem na to, że ona ma HTC One. Mhm. Takiego samego jak ty, swoją drogą, tylko że białego.
I z całkiem spoko matrycą.
Tak, i z działającą matrycą wymienioną.
No właśnie.
I to jest dla niej jedyne urządzenie, z którego korzysta do robienia wszystkiego. Mm-hmm. I co jestem w szoku, moja mama naprawdę ogarnia ten telefon. W sensie, wiecie, to może taki backstory. Moja mama wcześniej korzystała z telefonu z klawiszami, miała jakąś Nokia, Express Music, wiecie, jakąś taką, ale zwykły telefon, feature phone. Mm-hmm. I przyjechała do mnie do Warszawy jakiś czas temu, dałem jej telefon, mówię, masz, tutaj jest dla ciebie, żebyś miała konkretne urządzenie, które wystarczy ci na długo, będziesz mogła na nim robić więcej rzeczy, pozwoli ci na wysyłanie maili i tak dalej, wiesz, no po prostu mówię, to jest twój internet machine, enjoy. Pierwszego dnia miała po prostu parę pytań, na przykład jak wstawiać emotikony, jak włączyć przednią kamerkę, no. I co to jest ten Google Play, i jak się cofać z aplikacji i tak dalej. Ostatecznie teraz dzwoni do mnie i mówi mi na przykład, że sobie ściągnął jakąś fajną grę, mhm. Mówi mi na przykład, że no ogarnia coś tam, że jakiś serwis nie ma flesza i nie może przez to czegoś oglądać, ale jest znalazł jakiś inny, który jest super, bo można oglądać na telefonie. Wiesz, ma pełno aplikacji już teraz, z których korzysta, bo jej się podobają.
Okay.
Używa maila. I to jestem w szoku. Używa maila po prostu i pisze do mnie wiadomości mailami, wysyła mi zdjęcia, skany, mm-hmm. wiesz. Robi to z telefonu. I po prostu nawet przywykła do tego, że telefon musi ładować
codziennie,
powiedzmy, albo czasem dwa razy dziennie, jak na przykład, wiesz, ona nie ma jakby innego urządzenia, więc na przykład jak filmy ogląda, co też, ja, można oglądać filmy i można je tutaj kupić w tym sklepie, ale jak to? Mój szef będzie obciążony, bo ona ma kartę jakby firmową w tym filmie. Mój szef będzie obciążony, jak kupię, nie mówię, to jest tylko na kartę, to tak dalej, to tylko ty płacisz za to, co ten. Ja, ale super, i wiesz, ogląda film w nocy, i siedzi wieczorami, i sytuacja, kiedy dzwonię do niej, coś tam chcę jej powiedzieć, i mam, wiesz co, teraz nie mogę, mam 20% baterii, bo oglądałem film, nie? I jeszcze nie mam jej w domu, więc pogadamy potem. Super, mama, dzięki. Naprawdę się cieszę.
Synu, nie czas na to, dobrze? Oglądam film. To jest, dzwońmy się wieczorem.
Takie sytuacje też były.
To piękne.
Ale, piękne. No, i wiesz, jakby... Ten telefon jest drogi, tak? Ustalmy. HTC One, no teraz już nie jest aż taki drogi, ale nadal jest droższy niż te wszystkie telefony, które wymieniliśmy.
Oczywiście.
I to jest dobry telefon i prawdopodobnie mojej mamie będzie spokojnie służył przez jeszcze długi czas, bo jeszcze teraz aktualizacja do Androida L. Mhm. Oczywiście ma wszystko aktualizacje mama zainstalowane. Wiesz, powiedziałem jej po prostu, że jak pojawi ci się aktualizacja, to zrób ją od razu i jak aplikacja czy cokolwiek, to też aktualizuj, nie? No i wiesz, ona ma wszystkie aktualizacje zrobione i tak dalej. No ale jak miałaby Moto G zamiast tego One'a, to prawdopodobnie nadal byłaby zadowolona. I ona jest, wiesz, takim typowym użytkownikiem, jest takim Janem Kowalskim, który korzysta ze smartfonów.
No to jasne.
I to jest wreszcie ten fajny moment, w którym telefony nie są do dupy, kiedy kupujesz je tanie. Wiadomo, możesz trafić na jakiegoś jakiś bullshit company, które sprzedaje telefon krzak, ale takie telefony trudniej kupić u operatora, nie? Telefony krzaki.
Mhm. No ale wiesz, no zdarzają się jeszcze Samsungi, typu, nie wiem, był kiedyś przecież te Samsung, coś tam mini...
Treo, coś też,
wiesz,
Tio,
no ale to były też super inne czasy.
Galaxy Trend.
No nie wiem, no ale to były jeszcze też inne czasy, inny system, bo teraz jak, wiesz, wypuszczają nowy telefon, to on zwykle ma już 4.4.
I jak ma 4.4, to zwykle próbuje działać płynnie.
Tak, więc jakby to jest pewien znak, że okej, dobra, jest szansa, że on naprawdę zacznie spoko działać. Także spoko, jakby ja nie przejmowałbym się, znaczy fajne jest to, że wreszcie mamy takie czasy, że można spokojnie kupić telefon ze średniej półki, albo nawet z niskiej, zobaczymy jak te UIKO będą się sprawdzać i wiesz, i nie płakać przy korzystaniu. To jest bardzo fajne.
Ja na przykład jakby, wiesz, jak rozmawialiśmy sobie tak w kuluarach mm-hmm. za podcastem, mm-hmm. że no chciałbym mieć ten zegarek androidowy.
No.
I już to parę razy też mówiliśmy w podcaście tutaj, i no żeby mieć zegarek androidowy, muszę mieć telefon z Androidem, albo bo nie chcę dopinać do tabletu, bo bez sensu, skoro tablet jest tylko Wi-Fi.
No jasne.
I naprawdę rozważam kupienie, wiesz, Moto G tej albo poprzedniej generacji, albo takiego Asusa, który kosztuje naprawdę niewiele, a jest naprawdę dobrym telefonem i jakby wiesz, muszę być na bieżąco, co się dzieje na każdym z systemów, ale taki telefon z Androidem zawsze spoko, szczególnie, że jak miałem Z2, to zorientowałem się, że nawet mogę pracę niektóre wykonywać szybciej niż na iPhone. Mhm. Więc... A to jak moment, w którym, wiesz, ktoś taki, kto jest nerdem, powiedzmy, czy geekiem, czy po prostu jakby freakiem nowych technologii, rozważa kupno mid-endowego telefonu, to znaczy, że wreszcie coś poszło dobrze.
Tak, to prawda. A przy okazji jeszcze 25-lecia Asusa mieliśmy okazję pogadać z Szymonem Winciorkiem.
Tak. I... Szymon w ogóle bardzo fajny koleś. Mamy zrobionych dużo selfie i mam dla ciebie, Wojtku, złą wiadomość, żadne nie wyszło.
Orzech wziął swój telefon, iPhone i robił zdjęcia w trybie ultra szybkim, czyli po prostu naciskał spust migawki co 3 milisekundy. Zrobił tych zdjęć chyba z, nie wiem, 15
Zrobiłem tych zdjęć tyle, że jak wszedłem do galerii, to miałem po prostu tylko te zdjęcia, widziałem od góry do dołu, tylko nasze selfie. I żadne z nich nie wyszło na tyle, żeby pokazać je publicznie. Znajdę jakieś najlepsze, wrzucę może chociaż do tego. Tak, do opisu odcinka, ale no generalnie było przednio. Szymon bardzo fajny, porozmawialiśmy sobie troszeczkę o produktach Asusa. Odpowiedział nam niepolitycznie, że nie ma tabletu.
Tak.
I no dobra, to...
No to co? To posłuchajmy tego krótkiego wywiadu. Oto Szymon Winciorek podczas 25-lecia Asusa. Co sądzisz o tabletowym rynku w Polsce? Jak to wygląda?
No tabletowy rynek w Polsce swój kolorowy zawrót głowy już osiągnął. Na tą chwilę rynek ma bardzo, powiedziałbym, minimalne wzrosty. Tak jak w 2013 roku były to wzrosty z miesiąca na miesiąc, rok do roku po 100%, po 200%, po 300%. Na tą chwilę rynek tabletowy bardzo się wypłaszczył. Osiągnął taki wolumen, stały wolumen, jakiś circa about 100-120 tysięcy sztuk miesięcznie. No i tam są wzrosty na poziomie 1-3%. Także oczekujemy, że w przyszłym roku rynek tabletowy będzie już spadał. My tablet postrzegamy w takiej kategorii, tak jak był netbook, to jest taka klasyczna disruptive innovation, tak? Rzecz, która wyskakuje jak kometa, pali się szybko i jasno i potem ten produkt znika z rynku. Tak? Gdzie jest dzisiaj netbook, można by się zapytać? Tak samo będzie z tabletem, który z jednej strony jest mocno podgryzany przez trend fabletowy, tak, duże smartfony, powyżej 5 cali, a z drugiej strony, zwłaszcza na rynku polskim, przez bardzo tanią ofertę na Windowsie 8 Bing, na notebookach mainstreamowych, w których Polacy są zakochani, tak, 15% rozdzielczość ekranu to stanowi 75% rynku notebookowego w Polsce, tak. Także oczekujemy, że rynek tabletowy jest fajnie, natomiast w przeciągu najbliższej 3 latki on po prostu weźmie, zniknie do jakichś tam naprawdę mikroskopijnych wielkości.
Okej, ale mówisz, że zniknie, to co to znaczy, że jaka będzie ta następna gwiazda?
No następną gwiazdą jest na pewno smartfon, tak? To co do tego chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości i na tą chwilę, dopóki lider branży, czyli firma Apple, która sobie radzi, jak sobie radzi bez Steve'a Jobsa, nie wymyśli jakiejś nowej kategorii, być może będą to smartwatche, tak długo smartfon będzie rządził na rynku zdecydowanie.
Okej, okay. A sam masz tablet? Jeżeli tak, to jaki?
Miałem tablet, który wymieniłem na duży smartfon i dokładnie taki jest mój scenariusz użytkowania. Duży smartfon, znaczy duży, no niecałe 5 cali, w zupełności mi jakby zastępuje tablet, który miałem kiedyś 10-calowy, duży kawałek sprzętu.
Okej. Okay. To jaki cel Asus ma na najbliższe kilka lat?
No Asus ma taką bardzo prostą filozofię, jakby, która leży jakby u źródła tej firmy, tak? No po prostu będziemy numerem jeden. To jakby jest, znaczy z jednej strony są takie duże trendy rynkowe, które mówią, że coraz więcej tego miejsca zostaje, a to dlatego, że rynek mobilny, poza telefonami, które jeszcze powiedzmy nie są w tym stadium, ale rynek oparty na notebooku czy na tablecie, to jest jednak domena czystych graczy IT. Ktoś, kto robi wszystko, na przykład jakby zupełnie bez obrazy, firma Samsung, no niestety IT nie jest ich core biznesem. Dla nas jako Asusa, czy dla takich firm jak Acer, czy jeszcze wciąż Lenovo, biznes IT jest naszym core'em, jest naszym chlebem i masłem dnia poprzedniego po prostu, tak? I to jest to, na czym my się znamy i zjedliśmy na tym zęby, tak? No ostatnie wiadomości, które zostały podawane w mediach, czyli Samsung, który się wycofał z rynku notebookowego w Polsce i w rejonie IMIA, czyli obejmującym całą Europę, także z Chromebooka. Toshiba, która wywiesiła flagę tydzień temu, kiedy zakomunikowała, że będzie się skupiać tylko na rynku komercjalowym, porzuca produkty konsumenckie, no mówią nam, że jakby peleton był spory, potem się zrobił mały, a teraz odpada i jest coś w tym takim, co kiedyś był wiceprezes, właściwie prezes HP powiedział, Mike Hurd, zanim go zwolnili, że za 5 lat na tym rynku będzie maksymalnie 3 graczy chińskich, 1 koreański. No i w tą stronę to idzie. My będziemy wśród tych graczy chińskich na pewno.
Super, to bardzo dziękuję. To był pierwszy wywiad Jesus Podcast. Dziękuję bardzo i życzymy wielu sukcesów. Widzieliśmy, na mnie zrobił największe wrażenie G20. Absolutnie, niesamowity
super
komputer.
Super sprzętnie. Znaczy, ja ostatniego desktopa to miałem już strasznie dawno temu, ale jeśli miałbym dzisiaj kupować sobie maszynkę do grania, no to jest kosmos, nie? Jeśli chodzi o form factor i co jest w środku, no już pomijam to taki aspekt trochę ludyczny, że tak powiem, czyli te 8 milionów kolorów, tych diod, które się wyświetlają, ale super sprzęt, naprawdę, no ja też jestem pod wrażeniem. Jak oni powiedzieli, że to, co tam w środku jest, to ja zwariowałem, nie? A będzie jeszcze następca z najnowszą serią oczywiście na Nvidia, także no, zero głupich pytań.
Jaramy się na maksa. Dzięki wielkie. Dzięki.
Dziękuję.
No i tak, to była rozmowa z Szymonem Wiciorkiem.
Ja nie mogłem wziąć w niej udziału, nie mogłem się odzywać. Wiecie, jakie to było straszne?
Mogłeś, tylko żeś usiadł na schodach, ciołku.
Dobra, to ja chciałem się odnieść do trzech rzeczy, no, które powiedział Szymon. Pierwsze. Była rozmowa na temat tego, czy tablety umrą. Że tablety znikają właściwie z rynku.
No, teoretycznie zastępują je fablety, tak?
Tak. I znikają też notebooki. W sensie Toshiba, Samsung, Sony, wszystkie wycofały się z rynku...
europejskiego.
Z rynku europejskiego, tak, jeśli chodzi o urządzenia dla, wiesz, B2C, dla klientów. I nie jestem stuprocentowo przekonany, wiadomo, mogę się mylić, Szymon prawdopodobnie więcej na ten temat, bo chociażby ma jakieś dane, którymi może się podeprzeć, a ja się opieram tylko na obserwacjach z rynku i ewentualnych statystykach, wiesz, z serwisów i tak dalej. Że nie wiem, czy dążymy stuprocentowo do tego, żeby smartfony były jedynym urządzeniem. To jest tak, przed chwilą mówiłem o tym, że dla wielu osób są. Ale nie wiem, czy dążymy do tego, żeby faktycznie było tak, że smartfon będzie jedynym urządzeniem overall dla całej rodziny, tak? One są, można zrobić na nich dużo rzeczy, tak? Ale nie wszystko. I zastanawiam się, jak bardzo to nie wszystko powstrzyma tablety i netbooki przed zniknięciem jakby, wiesz, takich dużych urządzeń. No bo fablety fabletami, ale jak to wszystko, jak to będzie wyglądało, co powstrzyma je przed zniknięciem? Bo, jak wiadomo, zostaną urządzenia dla takich ludzi jak my, którzy potrzebują na przykład, wiesz, ogromnej mocy obliczeniowej, hardkorowych rzeczy, ale czy będzie coś, co powstrzyma, żeby smartfon nie stał się jedynym takim, naprawdę jedynym urządzeniem u takiego typowego Jana Kowalskiego?
No ja do tej rozmowy z Szymonem czułem, że takim urządzeniem jest tablet. To znaczy, wiesz, bo raz, że jest po pierwsze większym ekranem, dwa, że ma dużo większą baterię, więc wiesz, wytrzymuje bez problemu cały dzień. I właściwie teoretycznie może zrobić wszystko to samo, co smartfon, ale troszeczkę wygodniej ze względu na większy ekran i właśnie większą baterię. Są tacy, którzy w ogóle przerzucają się na, wiesz, iPad only. Znamy na przykład Paweł Luty, który teraz pracuje dla Na Temat. On pisze wszystko i wszystko robi tylko na iPadzie.
Nie wszystko robi. Nie wszystko robi,
no,
tylko na iPadzie.
No, poza jedną rzeczą. Znaczy, no, nie może ustawiać strony głównej, bo system wewnętrzny... No, nie wiem, czy możemy o tym mówić, ale, ale spoko.
Nie, no, w sensie...
No, CMS po prostu nie ma szans.
Chyba możemy,
no,
powiedzieć tak, że nie może jakby, kiedy ma dyżur, nie może po prostu jakby nawigować stroną główną z samego tabletu, musi robić to z komputera.
Bo po prostu...
Wiesz, no ograniczenie technologiczne, no tak, tak? I kiedy...
Są jakieś moduły, które trzeba przesunąć zwyczajnie przeciągając dany moduł myszką z jednego miejsca na drugie. No to teraz, wiesz, no to jak to zrobić na iPadzie? No nie ma szans, tak? Bo system się sypie, nie obsługuje dotykowego ekranu tak, żeby zrozumiał, że okej, jak przycisnę dłużej, bo to jest przecież wszystko via strona internetowa, to jak przyciśniesz dłużej palcem, to się odpala menu kopiuj, a nie przytrzymujesz dany moduł i możesz go później przesunąć. No niestety, no więc jakby no, to jest najzwyczajniej w świecie niedostosowane do dotykowych ekranów i pewnie przez długi czas jeszcze nie będzie, no.
Zastanawiam się, czy będzie tak, że faktycznie znikną te wszystkie urządzenia, komputery i dalej na rzecz tego smartfonów. Apple chyba do tego trochę dąży, no nie? Z tym, z tabletami, które mają zastąpić wszystko i mają być naszymi głównymi urządzeniami.
No teraz niby 13-calowy się szykuje.
No właśnie wyciekło zdjęcie albo jakiś render 13-calowego iPada. Jezu, to wyglądało tak strasznie, że nawet nie wiem, co powiedzieć.
No ale wiesz co, ja też się śmiałem z iPada pierwszego. oho, ale śmieszne, duży iPhone, nie? A nagle się okazało, że to jest, kurczę, super wygodna rzecz, no. Więc możesz...
No też się śmiałem, no wiadomo, ale... Ja się śmiałem z rzeczy, które jakby nie były wytłumaczone, dlaczego są takie, a nie inne, nie? Jakby nie wiedziałem, no bo śmiałem się z dużych ramek i w ogóle tak dalej. Ale śmiałem się też z rzeczy, które potem się pojawiły, więc jakby...
Spoko.
Miałem rację. I teraz G20, o którym też Szymon mówił, o którym my już mówiliśmy. Oh, jeszcze przez chwilę o tym pomyślę.
Tak, ja go widzę oczami wyobraźni.
Wrzućmy tutaj Barry'ego White'a, jakiś utwór, wiesz, bo to będzie pasowało nam do tego,
girl.
Że...
Tak, o. Nie no.
Czy chcesz... A najlepsze było to, że na prezentacji pokazano, że G20 jest Steam Ready.
Tak, to było tak zabawne, Steam Ready. To ja nie wiem, czy on ma Steama po prostu zainstalowanego już, czy co?
Nie zdziwiłbym się jakoś szczególnie, biorąc pod tego fakt, że to jest komputer typowo gamingowy i który, wiesz, ma służyć do tego, żeby urwało ci dupę grając w Wiedźmina na full detalach, na, wiesz, 2K czy tam
na 4K ekranie, bez problemu, no. No tak, to piękny ten komputer jest, absolutnie ma świetny form factor. On mi przypomina stare Alienware. To były takie sprzęty, jak ja jeszcze pracowałem jako recenzent gier komputerowych. No to oczywiście, wiesz, w domu miałem sprzęt służbowy, który był ogromnym, no, ogromnym pecetem w takiej typowej obudowie. Natomiast wtedy Alienware właśnie startował z pierwszymi takimi swoimi, wiesz, wykręconymi obudowami. I one po pierwsze były duże, oczywiście.
Miałeś czerwone podświetlenie, czy
no
coś?
Ja nie miałem, no wiesz, zawsze było takie, o, ale fajnie, tu się coś świeci, tu się coś ten, ale wiesz, Alienware zaczynał właśnie z takimi dziwnymi obudowami, które, okej, okay, może były nadal duże, ale po prostu były inne niż wszystkie, a teraz, jak zobaczyłem G20, okazuje się, że można mega mocny sprzęt upakować w taką obudowę wcale niedużą, która wreszcie korzysta z praw fizyki i zaciąga zimne powietrze od spodu i wywiewa je na górę, tak jak Mac Pro. I no, piękna sprawa. A skoro już wspomniałeś...
Tak, właśnie to jest kolejna rzecz na mojej liście, Wojtku. Tak. Ja zamilknę, oddajmy się tej pięknej historii, tak. Bo to jest mniej więcej... Pamiętacie taki odcinek, był diamentowa cebula? Myślę, że mamy tutaj powtórkę z rozrywki. Wojtku, scena jest twoja.
Ja nie wiem, dlaczego mi się zawsze wydarzały takie dziwne rzeczy, ale okej, no spoko. Dobrze, historia jest taka. Jak wiecie, już od tam od chyba 2 czy 3 odcinków były rozmowy, że o, Mac Pro, może kupię Maca Pro. No i w zeszły piątek okazało się, że owszem, kupiłem go. Stoi już u mnie od tygodnia. Ponad. Ale historia zakupu wcale nie jest taka prosta, jak wam się wydaje, bo wiecie, każdy normalny człowiek, jak kupuje taki komputer, robi przelew do sklepu, sklep pakuje sprzęt i wysyła go do ciebie kurierem. Tak, tak jest normalny tryb.
Zwykle tak to
zwykle
działa,
tak, to działa.
Potwierdzam.
No właśnie.
Robiłem to wiele razy pod wpływem upojenia alkoholowego, tak?
Na
to
przykład kabelki, nie?
Kabelki są super.
I teraz w moim przypadku było troszeczkę inaczej. Ze względu na to, że bardzo mi zależało na tym, żeby tego Maca Pro mieć jak najszybciej, bo mam zlecenia jeszcze do zrobienia, które wymagały błyskawicznego działania, a na sprzęcie, który miałem do tej pory, no po prostu, znaczy dało się, oczywiście, że się dało to zrobić, ale trwałoby to po prostu ultra długo, więc zależało mi na tym, żeby tego Maca Pro mieć. Czekałem jeszcze, wiesz, hashtag czekam na przelew, więc sprawa wyglądała tak. Cortland, bo to w Cortlandzie kupowałem sprzęt, w ogóle dzięki wielkie za to, co się wydarzyło, naprawdę mega, ale dobra, teraz jedziemy dalej. Cortland zapakował już sprzęt, mieli gotowy Mac Pro, tą konfigurację, którą wybrałem, i monitor Eizo. Wszystko było gotowe do wysyłki. I teraz ja czekam na przelew. Pisałem do nich, chłopaki, musimy jeszcze poczekać, bo klient jeszcze nie zapłacił, coś tam. No i walka trwała, przelew przyszedł. Piątek rano, Sprawdzamy konto, jest kasa. Dobrze, świetnie. No ale okej, jest piątek, więc jeżeli wyślemy przelew teraz, to on dojdzie do nich albo o 18, albo w ogóle w poniedziałek dopiero, więc trochę późno. Dzwonię do chłopaków z Kortlandu. Odbiera pan Piotr, który zajmował się moją sprawą. Panie Piotrze, jest kasa. Tylko że problem, chcę mieć komputer już dzisiaj. Czy jest taka szansa, żeby przyjechać do was do salonu i po prostu zapłacić kartą? No, kartą nie bardzo, bo wiesz, no, wiadomo, że sklepy płacą dość duże prowizje za transakcje kartą u siebie na miejscu. No, a przy takiej kwocie umówmy się, że ta prowizja byłaby dość duża. Więc okej, okay, ale jest druga opcja, możemy załatwić to gotówką. No, wiadomo, tyle gotówki mieć ze sobą to też nie jest takie proste, ale mówię, dobra, zależy mi bardzo na tym, żeby komp był w piątek, więc załatwiamy to gotówką. Pojechaliśmy do centrum, w centrum się spotkałem z Arleną, Arlena bardzo mi pomogła w ogóle ze wszystkim i też miała stresujący dzień wtedy.
Pozdrawiam
Arlenę mocno. I teraz tak, jak wyciągnąć tyle kasy z bankomatu, bo my oboje mamy konto w mBanku, no to wiesz, wiadomo jak to jest, jeżeli chcesz wyciągnąć większą kwotę, to albo idziesz do bankomatów właśnie, albo próbujesz znaleźć gdzieś jakiś oddział banku, a że nie było go w okolicy, no to dobra, jedziemy z bankomatami. Z bankomatu na jednocześnie można wyjąć 4000. Więc tych wyciągnięć wielokrotnych było kilka przynajmniej, ale zebraliśmy kasę, dobra, już portfel pęka w szwach, nie? Ale jest, kasa jest, dzwonię do pana Piotra. Panie Piotrze, mamy kasę, ale że wcześniej dostałem info, że jeżeli to możliwe, powinniśmy być tam w salonie przed 15, bo po 15 zamykają safe. A trzymanie takiej gotówki poza sejfem jest najzwyczajniej w świecie niebezpieczne, więc jeżeli jest szansa, żebyśmy byli przed 15, to dobrze. Było za 20:15, my byliśmy w Złotych Tarasach, więc dzwonię, żeby no to poczekajcie na nas, już jesteśmy prawie niedługo. A że salon jest na Bitwy Warszawskiej, no to tam, nie wiem, tramwajem, bo nie mieliśmy oczywiście samochodu, bo samochód był w warsztacie, więc w ogóle też zakręcona sytuacja. No to do Bitwy Warszawskiej no to nam zejdzie nam z 20 minut, więc pewnie byśmy byli mniej więcej na 15. Dzwonię i mówię, że panie Piotrze, jedziemy już z Złotych Tarasów. Także mamy już kasę, proszę na nas poczekać. A on tak się zawiesił na chwilę i tak, ale jak to ze Złotych Tarasów? Jakich Złotych Tarasów? Ja mówię, no tu, w centrum. A on mówi, w centrum Warszawy, tak? Ja mówię, no tak. No to panie Wojtku, mamy taki problem, bo my ten salon, wie pan, to my jesteśmy w ogóle z Poznania. Ja się złapałem za głowę. Mówię, co? Jak to? Przecież, ale to żaden z nas się nie kapnął, żeby zapytać drugiego, gdzie, w którym salonie Kortlandu będziemy odbierać sprzęt. No na to wygląda. Więc trochę tak stanąłem jak słup i generalnie kasa była zebrana, wiesz, portfel grubości po prostu takiej, jakiej nie miał nigdy i teraz co robimy? No ale chwila rozmowy, pogadaliśmy chwilę i okazało się, że jakimś cudownym zbiegiem okoliczności w Kortlandzie na Bitwy Warszawskiej jest dokładnie ten sam Mac Pro, którego zamówiłem. I dzięki temu mogłem pojechać do Warszawy na Bitwy Warszawskiej, odebrać sprzęt bez monitora. Monitor po prostu został dosłany w poniedziałek, ale to nie był duży problem, bo jakby wiesz, zależało mi przede wszystkim na kompie. Pojechaliśmy, odebraliśmy sprzęt, wróciliśmy taksą do domu i sprzęt jeszcze w piątek pojawił się u mnie w domu, z czego się bardzo ucieszyłem, no ale historia jest bardzo ciekawa, więc gdybyście coś kupowali w jakimkolwiek sklepie, to zawsze upewniajcie się, w jakim salonie czeka na was sprzęt.
Że mówicie o tym samym
tak,
mieście.
Tak, że mówicie o tym samym mieście. To jest bardzo istotne.
Ja w ogóle widziałem w dniu, kiedy Wojtek kupił tego Maca Pro, ja go widziałem, przyjechałem specjalnie po to, żeby zrobić sobie selfie.
Tak było.
Zrobiłem sobie selfie, zebrałem trochę lajków, więc wiecie, na Maca Pro Wojtka uzbierałem sobie dużo lajków. Usłyszałem tą historię i moja pierwsza odpowiedź, oprócz tego, że było to dużo przekleństw, Po czym, ej, musimy to powiedzieć w podcaście. Tak,
dokładnie. No cóż, taka historia. Ale może powiem już, tak przechodząc dalej, co z tym Maciem Pro, bo oczywiście wiele osób też na Facebooku...
To ja poczekaj jeszcze tylko coś o Cortlandzie. A, no dobrze, powiedz. Bo oni są super. Ja chciałem, a propos tylko Cortlandu na Bitwy Warszawskiej, pamiętacie, że w moim iPhone'ie wypadał obiektyw? Nie wiem, czy mówiłem tak. o tym? Czy nie mówię?
Tak,
mówiłem
wiesz.
O tym. To Cortland na Bitwy Warszawskiej jest super. Przyjechałem w ogóle jednego dnia, zostawiłem telefon, zostawiłem go chyba w piątek. I z tego co pamiętam, we wtorek albo w poniedziałek już czekał na odebranie. Odebrałem go tydzień później, bo miałem troszeczkę rzeczy, więc nie mogłem się tam pojawić. Ale dwa czy tam trzy dni na naprawę, a naprawa polegała na tym, że dostałem całkiem nowego iPhone'a. Więc Cortland super, naprawdę super.
Znaczy no fajne jest to, że właściwie Cortland działa mniej więcej tak jak Apple Store, wiesz. No,
tak, tak.
Gwarancja jest na podstawie numeru telefonu. Znaczy nie telefonu, tylko jakby znaczy, numeru seryjnego. Telefonu, tak, z iPhone'a. Więc to jest absolutnie doskonałe i tu muszę przyznać, że Apple robi naprawdę robotę i super szacun.
Jeszcze fajne jest to, że nie musieli tego robić, ale jakby dostałem, jak przyjechałem do Cortlandu właśnie odebrać ten telefon, no to wiesz, no fajnie było mieć na nim backup już przywrócony, żebym mógł chociaż z niego korzystać, jak będę jechał do domu. No i nie musieli tego zrobić, ale dostałem hasło do Wi-Fi. Dostałem, powiedzieli mi do której ładowarki, wiesz, który kabel Lightning mogę sobie podłączyć do iPhone'a, no wiadomo, backup troszeczkę zżera pamięci, znaczy tego, baterii. Więc usiadłem sobie spokojnie na kanapie, telefon leżał obok, ładował się, przywracał się z backupu na ich nim Wi-Fi. Ja sobie siedziałem z komputerem i pracowałem dalej, więc bardzo, bardzo, bardzo
super.
Fajnie.
No to jest właśnie styl dobrej obsługi, więc szacun. No dobrze, a sam Mac Pro. Mamy też, dostaliśmy kilka pytań też na fejsie na temat Maca Pro, no bo wiadomo, to jest takie wow, o kurde.
Tak,
tak,
a,
tak okay,
było. To nie widziałem.
Było, oczywiście. I wiesz, no, nie mogę nie powiedzieć czegoś po tygodniu używania. Znaczy, po pierwsze, to jest taki sprzęt, o, jaką konfigurację kupiłem, bo te, takie pytania też się pojawiają. Po pierwsze, to jest 6 rdzeni Xeon, 16 giga RAM-u, 256 SSD tylko, i dwie karty graficzne D500 Fire Pro.
Czyli te podstawowe wersje kart graficznych?
Nie,
tak?
O jedno oczko wyżej, bo D300 są podstawowe, a D500 są wyżej.
Czyli jedno oczko wyżej karta graficzna.
Jedno oczko wyżej RAM procesor, RAM też jedno oczko wyżej, a reszta w podstawie. Dokładnie, okay. Więc jak ktoś wejdzie sobie na sklep Apple'a i sobie przeklika tą podstawową konfigurację i po prostu przeskoczy o jedno oczko w procesorze, ramie i karcie graficznej, to otrzyma dokładnie mój zestaw. I teraz tak, to jest taki sprzęt, że jak go włączasz, to on już jest włączony. W sensie, jak wiesz, ze stanu wyłączenia do włączenia on mniej więcej tak szybko się budzi, jakbym podniósł klapę MacBooka, wiesz. To jest takie, o, już, okej, okay, dobra. I to jest sprzęt, który pokazuje, jak bardzo w tyle jeszcze są producenci software'u. To znaczy... Na przykład strony. Ja widzę, jak serwery się przycinają. Widzę, jak powoli działają niektóre programy. Jak, znaczy, wiesz, w którym miejscu są zwierzki. I one, ja dobrze wiem, że nie są to zwierzki spowodowane sprzętem, tylko spowodowane źle napisanym softwarem. I to jest naprawdę niesamowite odczucie. No, właściwie, kurczę, no, chyba najlepszym przykładem tego, jak mocny jest to sprzęt, jest to, jak szybko renderuje materiały wideo. I no bo właściwie taki był cel. Ja kupiłem go po to, żeby móc na nim montować i móc na nim w miarę szybko renderować materiały. Nie umiem jeszcze w obsługę After Effectsa, więc w tym nigdy nie grzebałem, ale moim podstawowym narzędziem jest Adobe Premiere. I dla porównania, wcześniej miałem Hackintosha. W całkiem niezłej konfiguracji, no umówmy się, znaczy to nie był jakiś dramatyczny komputer, ale dzisiaj wiem, że był dramatyczny. To Hackintosh renderował mi mniej więcej minutowy materiał, bez żadnych tam, wiesz, cudów, jeżeli chodzi o efekty czy korekcję kolorów. Taki, powiedzmy, standardowy montaż, nie? On renderował mi jeden plik minutowy w 30 do 40 minut. To Mac Pro dla porównania podobnej, tej samej długości i w podobnie skomplikowany montaż renderuje mi w minutę. Więc jakby to jest właśnie pokazanie różnicy. No to wiesz, no jeżeli mówimy o 30 czy 40-krotnym skoku prędkości, no to dla mnie, no ja wsiadłem właśnie do Falcona i lecę teraz nad Świetlną, tak? Więc nie jestem w stanie sobie wyobrazić jeszcze, jak bardzo to poprawia jakość pracy, bo ja po prostu teraz pracuję. Znaczy, to jest tak, że ja na nic nie czekam. Jeżeli importuję pliki...
No właśnie,
pliki...
ja tego nie szanuję, Wojtek, bo kiedy czas na kawę?
No, wiem. No.
Kiedy czas na gazetkę? Kiedy czas na to, żeby sobie na konsoli pograć? Nie ma, już teraz musisz tylko pracować.
Niestety akurat właśnie teraz jest taki czas, że faktycznie to robię i jest to męczące, jasne. Natomiast to, że on jest o tyle szybszy, po prostu nieporównywalnie poprawia mi jakość pracy i nie wiem, czy gdybym kupił, wiesz, iMac'a, który może jest trochę słabszy, czy bym na przykład zobaczył różnicę przy iMac'u o najwyższej konfiguracji, a tym Macu
Podejrzewam,
Pro.
Podejrzewam, że w tym momencie
prawdopodobnie
nie.
Prawdopodobnie
nie. Ale za rok, za dwa lata, w momencie, kiedy, wiesz, software będzie dostosowany do tego, żeby działał na twoim Macu Pro, to podejrzewam, że zauważy to. W sensie, wiesz, jak zacznie wykorzystywać te wszystkie możliwości kart graficznych i wszystkie możliwości procesorów,
tak,
to wtedy myślę, że zauważysz ten skok.
Też mi się wydaje i bardzo się cieszę, że mogłem kupić właśnie Maca Pro. Poza tym wygląda zajebiście, w ogóle, no kurde, wiesz, wszyscy się śmieją, że kosz na śmieci, ale ej, to jest komputer zamknięty w tak małym opakowaniu. To jest coś niesamowitego, a przy okazji jest mega cichy. Słuchaj, no ja go włączam i ja nie wiem, czy on jest włączony. Wiesz, wiem, że jest włączony tylko dlatego, że monitor się świeci. Wiesz, jakby naprawdę on jest cichszy niż...
Fizyka, jak ona działa.
Stary, on jest cichszy niż NAS od Synology. Rozumiesz? To jest w ogóle... What? Wiesz, bo NAS ma jakieś tam wiatraki i one naprawdę... Ja słyszę bardziej NASA niż ten sprzęt. No, to jest naprawdę niesamowite... Bardzo się cieszę, że go mam i mam nadzieję wycisnąć z niego jak najwięcej. Zdaję sobie sprawę, że wiesz, w momencie kiedy, dopóki nie zacznę naprawdę siedzieć mocno w After Effectsie, a może kiedyś będę miał czas, żeby się trochę tego nauczyć, no to wiesz, nie będzie takiego momentu, w którym tak faktycznie, wiesz, wycisnę z tego sprzętu ostatnie soki, bo no, po prostu tam jest taki zapas mocy, że nie ma szans.
Renderowałeś w ogóle coś już w 4K?
Nie renderowałem w 4K, nie mam monitora 4K, a poza tym nie mam niczego, co nagrywa w 4K, więc wiesz, jeżeli masz materiał w 1080, to nie ma sensu go rozszerzać na 4K, no po prostu będzie słabo wyglądał, więc nie miałem nigdy materiału jeszcze, który miałby 4K, który mógłby się pobawić, ale doskonale wiem, że sobie spokojnie poradzić, to jest, wiesz, raz, dwa, trzy.
I te czasy nadejdą, Wojtek.
Tak,
te czasy
ja wiem,
nadejdą.
Oczywiście, że tak, no. Tak.
Ten odcinek został wyrenderowany szybciej, niż go nagraliśmy.
Tak, on jest... Właściwie to słuchacie go w czwartek, tylko nie zauważyliście, że jest sobota. Taka jest prawda. Nie, naprawdę, znaczy... zapraszam na wycieczki, bo już ludzie pisali, muszę iść zobaczyć. Ty już byłeś, więc...
Po ile bilety dla ludzi, którzy chcieliby się wjeść?
Na hasło Jesłos Podcast słucham każdego odcinka non-stop. Zapamiętajcie wszystkie słowa. Jest 50% zniżki, więc a bilety do kupienia na e-bilet.pl czy coś.
Dobrze, tak. Eventim, oficjalny sponsor Maca Pro, czy coś. Tak naprawdę nie, to nie.
Wcale nie. No dobrze, no to tyle, jeżeli chodzi o Maca Pro. Na pewno co jakiś czas pojawi się jakiś tam wrzutka, wiesz co zrobiłem na swoim Macu Pro, ale nie no, wiesz jakby...
Będziesz się śmiał z ludzi, którzy mają tylko MacBooka.
Jeżeli faktycznie, wiesz, zauważę coś, co robi jakieś mega wrażenie, to na pewno o tym powiem, ale na razie największe wrażenie zrobiło na mnie to, że wiesz, mam 40-krotny wzrost szybkości działania, więc no, to jest po prostu niesamowite.
Ja to bardzo szanuję i bardzo się cieszę, bo mogę sobie go popatrzeć, jak będzie u was.
A nawet jak będziesz chciał, to możesz spać w tym pokoju, w którym stoi. No. Także tak, no. Tyle, jeżeli chodzi o MacBooka. Nie wiem, czy coś jeszcze mogę powiedzieć. Znaczy nie MacBooka, tylko Maca Pro, kurde, bo zawsze mi się myli.
No, masz jeszcze taki mindset, wiesz, biedaka, że tylko o komputerach poniżej 10 tysięcy myślisz.
Nie, no kosmos, naprawdę no. Kosmos. Wiesz, znaczy, bo pojawiło się też na fejsie pytanie, dla kogo to jest sprzęt? To jest sprzęt dla ludzi, którzy potrzebują niewiarygodnej mocy, po prostu. Znaczy, jeżeli robisz jakieś niesamowite rendery, animacje, montujesz coś i to, wiesz, montaż też można rozdzielić na taki prosty montaż w iMovie, że możesz to zrobić na MacBooku Pro i albo nawet na Erze.
Ja to no robię właśnie. Na Erze i te filmiki wyglądają spoko. I renderują się w Full HD i nie trwa to jakoś długo, tak? Minutowy materiał w Full HD ja na moim Erze renderuję coś koło 15 minut, 10
no,
minut.
No widzisz, a prawdopodobnie z iMovie, bo on też troszeczkę inaczej te pliki liczy, prawdopodobnie wyrenderowałbym taki materiał, wiesz, ileś 10 sekund, nie?
No podejrzewam, że tak, no to jest troszeczkę bardziej prawdopodobnie dostosowane do Maca Pro. A w ogóle próbowałeś Final Cut'a?
Wiesz co, ja się nigdy nie przekonałem. Final Cut w starą wersję szanuję mocno, 7 i wiele osób jeszcze też z niego korzysta. Natomiast w momencie, kiedy przerzucił się na 10, no to... No, próbowałem, to nie...
No stracił dużo opcji z tego, co tam... Ale znaczy, wiesz, chodzi mi bardziej ukryte. O to, że...
Znaczy ja wiem, że on prawdopodobnie teraz będzie mi działał z
korzysta ze wszystkich rdzeni,
właśnie,
no.
Korzysta ze wszystkich rdzeni i tak dalej, i tak dalej. Nie wykluczam, że jeszcze się nie pobawię. Mówię, no ja jestem przyzwyczajony do Premiera, bo on bardzo dużo rzeczy zostawia użytkownikowi. To znaczy, on nie ma wcale zbyt dużo, wiesz, efektów, które są automatyczne. A z kolei Final Cut ma dużo rzeczy, które są automatyczne, które działają świetnie, wyglądają naprawdę super, ale przez to, że nie masz nad nimi zbyt dużej kontroli, to nie jesteś w stanie uzyskać dokładnie tego, co miałeś w głowie, a jakby montaż jest, polega na tym, że wiesz, przerzucasz to, co masz w głowie, jakiś masz pomysł na coś, tak, na efekt finalny. Jeżeli nie masz pełnej kontroli nad tym, no to niestety nie wygląda nigdy tak, jakbyś chciał, więc no, ja mam trochę problem z tym, wiesz, no, ja jestem wyznawcą Premiera w tej chwili, korzystam z niego, zdaję sobie sprawę, że pewne rzeczy pewnie...
Tylko Sony Vegas.
Ale Sony Vegas też, wiesz, to jest, się śmiejesz, a to jest naprawdę dobry ten.
Wiem, w Sony Vegas kiedyś jeszcze za młodzika próbowałem sobie, wiesz, coś
Sony
tam.
Sony Vegas jest świetny, jeżeli ktoś ma dostęp do jakiejś wersji, nie wiem, trialowej albo na przykład na 30 dni, to moim zdaniem Sony Vegas jest genialnym programem na start przygody z montażem wideo, bo ja też tak zaczynałem, później przerzucaliśmy się na Premiera, ale faktycznie pierwsze montaże robiłem na Sony Vegasie i dzięki temu nauczyłem się jakby tego, jak montaż wygląda, to znaczy, że aha, dobra, najpierw trzeba zaimportować pliki, później te pliki się składa na timeline'ie. Wiesz, jakby takiego pierwszego workflow nauczyłem się właśnie w Sony Vegasie. On miał też kilka rzeczy, które fajnie automatyzowały pracę. Na przykład, nie wiem, jeżeli przeciągałeś jedno wideo na drugie, tak? I one się nachodziły na timeline'ie, to on z automatu wstawiał między nimi przejście i mogłeś później wyedytować to przejście tak, żeby było szybciej, wolniej, coś tam. Natomiast wiesz, to bardzo przyspieszało pracę. W Premierze na przykład jest tak, że łączysz sobie jeden materiał wideo z drugim na timeline'ie, to znaczy nie nachodzą na siebie, a są obok siebie, stykają się po prostu, wiesz, jeden końcem do początku drugiego i wtedy nakładasz na to połączenie przejście, a w Vegasie było tak, że można było jedno na drugie nasunąć i załatwione, tak? Więc jakby było kilka rzeczy, które ułatwiały pracę, przyspieszały ją, ale na pewno był dużo łatwiejszy do nauczenia się takich super podstaw, a później przerzucenia się na Premiera, żeby robić coraz bardziej zaawansowane rzeczy, więc jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z montażem, to Sony Vegas absolutnie tak.
No taki tutorial zrobiłeś trochę.
No troszeczkę, odrobinę, wiesz. A to, wiesz, no trudno, żebym prawdopodobnie, gdybyśmy chcieli opowiedzieć o całym montażu, jak to w ogóle wygląda od A do Z, to raczej to zapraszam do siebie.
31 odcinek?
A 31 odcinek może, nie wiem, czy byłbym w stanie opowiedzieć to tak, żeby ktoś, wiesz, ze słuchu był w stanie zrozumieć, o czym mówię, bo tak naprawdę, jeżeli nie widzisz tego przed oczami, to bardzo trudno jest to złapać.
No to jest narzędzie, które musisz mieć ogarnięte też wizualnie. W końcu robisz wideo, no więc jasne, to też jest ważne.
Jasne, ale polecam YouTube'a. To może jest, wiesz...
Ja widziałem jakieś tutoriale na YouTube i był bardzo fajny.
I naprawdę pokazują mnóstwo rzeczy, jeżeli wymyślisz sobie, o kurde, a chciałbym zrobić, żeby napis wyglądał jak ten, jak dym, nie? No to wpisujesz smoke, text, premier albo After Effects, pyk, do YouTube'a i jest normalnie tutorial 14-minutowy, ale gość opowiada od A do Z, jak uzyskać efekt takiego tekstu, który wygląda jak dym albo się rozpływa później jak dym. Stary, coś niesamowitego, wiesz, jakby naprawdę wystarczy umieć zadać pytanie. No, ale tak jest jakby z całym internetem. Google, wujek Google potrafi pomóc przy każdej okazji, pod warunkiem, że jesteśmy w stanie zadać mu mądre pytanie.
Ja jestem w tym momencie użytkownikiem iMovie na iPhone'ie, więc się nie
wypowiadam. Ale wiesz, to do podstawowych rzeczy to naprawdę wystarcza, wiesz, no, już pomijając wygodę korzystania z niego, wiesz, to upchanie jakby możliwości montowania materiału wideo na tak mały ekran nie jest łatwe i myślę, że i tak Apple zrobiło to dobrze i naprawdę da się to zrobić.
Szkoda, że na Androidzie czegoś takiego nie ma.
Jest kilka aplikacji, ale żadna z nich niestety...
Są, ale wyglądają słabo i działają równie słabo. Szkoda, bo iMovie jest naprawdę top notch, jeśli chodzi o urządzenia mobilne.
Tak, jest bardzo spoko. Tu ja się zgadzam, absolutnie. Zresztą, wiesz, sam zrobiłeś materiał i wyglądał naprawdę okej, więc szacun.
To...
Szacun.
Taki okej, okay, no wiesz, no zrobiłem, wiesz, film z wakacji zmontowałem w ciągu tam 20 minut na telefonie, leżąc w łóżku, nie mogąc zasnąć, o godzinie pierwszej w nocy dołożyłem muzykę, przejścia, tak dalej. Spoko, no fajna pamiątka, niedużo się na tym robiłem i było spoko.
Film z wakacji, o czymś mi to przypomniało.
Tak, Wojtek, ty masz jeszcze do zmontowania film z wakacji.
No właśnie, film z wakacji, film z Intel Extreme Masters w Katowicach, który był w marcu tego roku.
A wakacje były w lutym.
Wakacje były w lutym. I te dwie rzeczy muszę na pewno zmontować i te dwie rzeczy na pewno zmontuję. Ja sobie powiedziałem, że nie ma szans, żeby ich nie zmontować. Chcę je zmontować i chcę zrobić to do końca tego roku.
Szczególnie, że masz Maca Pro.
Szczególnie, że mam Maca Pro, więc jakby będzie to dużo mniej problematyczne. Więc tak. A IM w Katowicach w 2015 też będzie. To jest super info, bo czuję, że tam pojedziemy razem i będziemy kibicować naszym podczas rozgrywek.
Ty patrz, grają w Lola. Nie wiem, o co chodzi.
Ej, ale musimy kibicuję. Pograć w Lola trochę jeszcze zanim tam pojedziemy, żebyśmy, wiesz...
Ja nie mam miejsca na dysku na Lola.
To wywal te seriale, kurde.
Nie mogę. Wiesz, jak jest, Wojtek, wiesz, jak jest.
Wiem, oczywiście. Dobrze, to jeszcze takie ostatnie info. Jak, jeżeli słuchacie nas na urządzeniach Apple i korzystacie z iTunesa, żeby nas subskrybować, to bardzo byśmy poprosili o recenzję.
Łapkę w górę.
Tak zwana łapka w górę, właśnie. Tylko, że w audio. To wtedy jest gwiazdka.
I tak naprawdę to nie łapka, tylko gwiazdki.
Tak. Im więcej, tym lepiej oczywiście.
Tak?
Ale nie będziemy mówić, ile macie dać.
I dlaczego 5?
Właśnie. To tak głupio, nie?
Głupio by było powiedzieć wam, żebyście dali 5 gwiazdek, ale prosimy o recenzję generalnie na iTunes, żebyśmy mieli tam troszeczkę. I dziękujemy za wszystkie recenzje, które się już pojawiły. To dla nas są takie, jakby wiecie, komentarze pod całym podcastem i pod tym, co robimy. I fajnie wiedzieć, czy wam się podoba, czy nie. To dla nas takie, wiecie, poklepanie po ramieniu.
Znaczy, ja się bardzo cieszę, bo w ostatnim czasie dostaliśmy chyba w tym ostatnim tygodniu tak dużo wiadomości różnych od przeróżnych ludzi, a to były maile, a to wiadomości na fejsie, że super podcast.
Na spotkaniach tak. W ogóle, wiesz, gdzieś się spotkaliśmy z ludźmi, też mówili, że słuchają i że bardzo się podobało.
Każde takie słowo jest dla nas super miłe, naprawdę. Ja jestem niesamowicie mnie to buduje, że to, że my sobie gadamy i mamy z tego fan, daje też fan wam. Kurde, jaki rym w ogóle.
Van Dam.
to Van Damme teraz podcast.
Van Damme teraz outro. Poczekajcie, iPhone.
A Jezus, widzę, że musisz tą szóstkę jednak kupić.
Chyba tak mi się wydaje, że tak będzie. Dzięki Wojtek za 28 odcinek Jest Podcastu. Dzięki wam i do usłyszenia. Miejmy nadzieję za mniej niż za tydzień, czyli jakoś w środę,
tak
w
będzie. Trzymaj się, mordo. Nara.
Hej.